Tu Ekspres Czytelniczy IPN. Będziemy rozmawiać o książkach i historii. Naszymi gośćmi będą badacze IPN, świadkowie historii, pracownicy miejsc pamięci narodowej. Zapraszam, Maciej Fox. Dzień dobry. W jakich okolicznościach ginęli agenci Gestapo? Jak wyglądały dochodzenia przeciwko nim po wojnie? O tym m.in. porozmawiam z Patrycją Resel z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Łodzi, redaktorem wraz z doktorem Tomaszem Toborkiem książki Nie tylko Norymberga. Zbrodnie niemieckie na ziemiach polskich 1939-1945 i ich powojenne rozliczenia. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
To nie jest pierwsza publikacja poświęcona rozliczaniu zbrodni niemieckich oraz kolaboracji. Czym kierowaliście się Państwo, gromadząc materiały do tej książki?
Rzeczywiście, jeśli chodzi o dorobek Instytutu Pamięci Narodowej w zakresie badań nad niemieckimi zbrodniami z okresu II wojny światowej, jak i ich powojennych rozliczeń ich sprawców, jest naprawdę obszerny. Ciężko w jednym bądź w dwóch zdaniach podsumować to, co nasi badacze zrobili chociażby przez ostatnie lata. Można tutaj wymienić chociażby profesor Joannę Lubecką, która zajmowała się krakowskimi procesami przed Najwyższym Trybunałem Narodowym, czy publikację profesora Adama Dziuroka o specjalnym sądzie karnym w Katowicach i ostatnią publikację, którą przygotował pod redakcją razem z panem prokuratorem Przemysławem Piątkiem na temat tak zwanego dekretu sierpniowego. Nasza publikacja, moja oraz doktora Tomasza Toborka, wpisuje się właśnie w ten szeroki nurt badawczy. Za cel nie postawiliśmy sobie ostateczne uzupełnienie tych wszystkich informacji, tych wszystkich badań, które do tej pory zostały zwieńczone publikacjami. Od zakończenia wojny minęło 80 lat. Ja podczas swoich badań, fakt, że moje badania koncentrują się głównie na Łodzi oraz Rejencji Łódzkiej, zauważyłam, jak wiele jeszcze wyzwań przed nami, historykami, jest co do badań na temat okupacji niemieckiej naszego kraju, a co dopiero, jeśli chodzi o kwestie poszczególnych rozliczeń krajowych, funkcjonowania poszczególnych sądów specjalnych, w jaki sposób byli rozliczani pomniejsi sprawcy, żandarmi, strażnicy, kolaboranci, to tak naprawdę jest wszystko przed nami. Jako redaktorzy niniejszej publikacji, pracując w łódzkim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej, postawiliśmy sobie za cel nie tylko pewne uzupełnienie dotychczasowych luk badawczych w kontekście rozliczeń zbrodni niemieckich, lecz także pokazanie tego aspektu regionalnego. Łodzi oraz regionu łódzkiego podczas okupacji niemieckiej i w jaki sposób dochodziło do rozliczeń sprawców tych ogromnych tragedii. Uważam, że nasza publikacja nie domyka tematu rozliczeń, ale wskazuje między innymi, jakie sprawy, lokalne rozliczenia i przypadki chociażby kolaboracji będą dla nas, dla historyków, pewnymi nowymi wyzwaniami badawczymi.
O czym czytelnik może przeczytać w publikacji?
Czytelnik w naszej publikacji znajdzie artykuły o naprawdę szerokim zakresie tematycznym. Tytuł Nie tylko Norymberga dobrze oddaje naszą intencję. Nie chcieliśmy się skupiać na tych najbardziej znanych, chociażby też w kulturze masowej, w pamięci społecznej, zbrodniarzach i ich powojennych procesach, lecz tych sprawcach może bardziej lokalnych, może funkcjonujących w pamięci lokalnej, gdzie ich rozliczenia były istotne dla takich mikrospołeczeństw. Tom rozpoczyna artykuł profesora Grzegorza Kucharczyka, który pisze o niemieckim planie zagłady Polski i jego uwarunkowaniach politycznych oraz ideologicznych. Tekst ten zaczyna nasz tom ze względu na to, że pokazuje, że zbrodnie niemieckie nie były przypadkowym skutkiem wojny. One były po prostu zaplanowane wraz z całą polityką III Rzeszy co do prowadzenia wojny. Kolejnymi tematami, które były poruszane w naszym tomie, byli chociażby wyżsi dowódcy SS i policji na ziemiach polskich wcielonych do III Rzeszy oraz w Generalnym Gubernatorstwie, powojenne skazania niemieckich nazistowskich sędziów i prokuratorów za działalność na okupowanych ziemiach polskich, czy powojenne rozliczenia sprawców zbrodni na terenie fabryki amunicji Hasak w Skarżysku Kamiennym. Jak też wspominałam na samym początku, nasza publikacja jest podzielona na dwie części, na tą część perspektywy ogólnopolskiej, a w drugiej mamy tą perspektywę regionalną. W części w perspektywie regionalnej możemy przeczytać artykuły dotyczące powojennych procesów sądowych w sprawie zbrodni popełnionych w niemieckim rozszerzonym więzieniu policyjnym Radogoszcz, germanizacji więźniów niemieckiego obozu dla polskich dzieci przy ulicy Przemysłowej w Łodzi, powojennych rozliczeń z tak zwaną Volkslistą na terenie Łodzi i w regionie łódzkim. Tom kończy artykuł mojego autorstwa na temat identyfikacji i ścigania agentów gestapo w Łodzi po 1945 roku.
Co było według pani wadą, a co zaletą powojennego podejścia do rozliczania zbrodni okupacyjnych na terenie Polski?
To pytanie jest szczególnie złożone, ponieważ proces rozliczeń nie był procesem jednolitym. Mamy tutaj do czynienia chociażby ze sławnym procesem norymberskim, z procesami, które miały miejsce poza granicami państwa polskiego, a także te rozliczenia krajowe, rozliczenia przed Najwyższym Trybunałem Narodowym, przed sądami specjalnymi, następnie przed sądami powszechnymi, działalnością komisji badających zbrodnie niemieckie i wreszcie lokalne rozliczenia, czy to pomniejszych funkcjonariuszy, strażników, czy także niemieckich kolaborantów. Zacznijmy od zalet, nazwijmy ten aspekt po prostu zaletami. Polska w 1945 roku zmagała się z wieloma problemami. Była wyniszczona ludnościowo, strukturalnie. Panował ogromny chaos administracyjny. Na dodatek do Polski wkroczyła Armia Sowiecka. Tak naprawdę rozpoczęła się kolejna okupacja, rządy władz komunistycznych. Mimo wszystko w tych bardzo trudnych czasach, kolejnych dziesięcioleciach, udało się Polakom sprawnie już od 1945 roku dokumentować zbrodnie niemieckie, zbierać relacje od świadków tamtych tragicznych wydarzeń, zabezpieczać dokumentację żandarmerii, gestapo, innych formacji policyjnych. Przygotowywano różnorodne śledztwa, akty oskarżenia. To miało znaczenie nie tylko prawne, ale przede wszystkim źródłowe. Dzięki temu, że ówcześni polscy prawnicy, historycy tak intensywnie pracowali nad dokumentacją tych zbrodni, dziś możemy badać te zjawiska zbrodni niemieckich. Kolejnym aspektem, który warto tutaj wymienić, że w latach powojennych nie ograniczano się do rozliczenia największych zbrodniarzy niemieckich III Rzeszy. Oczywiście miały miejsce te wielkie procesy, jak wspomniana już przeze mnie Norymberga, która miała właśnie ten aspekt symboliczny i prawny, ale także w Polsce próbowano rozliczać tych wszystkich sprawców na różnorodne sposoby. To jest bardzo istotne, ponieważ dla ofiar mniej istotne w moim poczuciu było osądzenie abstrakcyjnego przywódcy z Berlina od tego, aby ich kat ich rodzin, którego możliwe, że widzieli codziennie na ulicach miast, wiosek, żeby to on został skazany. I powojenny aparat dążył do tego mniej lub bardziej skutecznie, mniej lub bardziej prawidłowo, ale celem tego aparatu było także osądzenie tych lokalnych zbrodniarzy. Jeśli mowa o wadach tego systemu, czy raczej największych słabościach, była niestety ograniczona skuteczność. Wynikało to z wielu przyczyn. Po pierwsze, gdy mowa także o Łodzi, czyli o mieście, którym się zajmuję naukowo, okupacja niemiecka Łodzi zakończyła się 19 stycznia 1945 roku. Wówczas tylko garstka niemieckich funkcjonariuszy przebywała jeszcze na terenie Polski. Większość z nich znajdowała się poza granicami Polski. Znaleźli się na terenie Niemiec, później emigrowali gdzieś dalej. Przestali być uchwytni dla powojennego w Polsce aparatu bezpieczeństwa, dla sądownictwa. Tak samo było z agenturą gestapo. Jeśli dany agent jeszcze przed zakończeniem wojny uciekł z jego wcześniejszego miejsca zamieszkania, znalazł się na terenie Niemiec, w Berlinie, zdarzały się przypadki, że znajdowali się gdzieś w Hamburgu, oni już nie wracali do Polski, a ich ekstradycja była po prostu niemożliwa, nie było ani jednego przypadku, żeby agenta zarejestrowanego agenta łódzkiego gestapo, który znalazł się poza granicami kraju, doprowadzić przed wymiar sprawiedliwości. Oczywiście po 1945 roku zmieniła się polityka międzynarodowa, zależności. Mamy przecież żelazną kurtynę. Bardzo to komplikowało możliwości ścigania osób przebywających poza granicami Polski. Polska, fakt, że mogła prowadzić różnorodne śledztwa, mogła gromadzić materiały na temat danych zbrodniarzy, agentów gestapo, mogła nawet kierować wnioski o ekstradycję, jednak nie zawsze dochodziło do aresztowań ani do prawidłowego osądzenia tych sprawców. Jeśli mowa o właśnie tych różnorodnych wadach, minusach tego powojennego wymierzania kar zbrodniarzom niemieckim, chciałabym tu jeszcze dać pewien przykład, jeśli chodzi o Łódź. Podczas swoich badań analizowałam przypadki rozliczeń, powojennych rozliczeń byłych agentów gestapo w Łodzi, ale także analizowałam historię niemieckich funkcjonariuszy niemieckiej policji politycznej. Kiedy funkcjonowały w latach 1945-1946 specjalne sądy karne, wówczas osoby, które były oskarżone o współpracę agenturalną z gestapo, zazwyczaj byli sądzeni na podstawie bardzo skąpej ilości dowodów. Czasami nawet nie było, w ich sprawie nie był przesłuchiwany żaden świadek. I na podstawie takiego materiału dowodowego dana osoba otrzymywała najwyższy wymiar kary, czyli karę śmierci. Nie patrzono na to, nie zwracano uwagi na okoliczności, w jakich dana osoba rozpoczęła współpracę z gestapo. Czy to był przymus, czy to był oportunizm, czy to była po prostu kwestia ideologiczna. Po prostu w latach 1945-1946 ilość kar śmierci była bardzo wysoka. A co się działo w tym czasie z funkcjonariuszami łódzkiego gestapo? Oni także byli aresztowani, nieliczni, jak Karl Stier, jak Willy Zugriegel, jak Heinrich Nolte. Oni natomiast wchodzili w te trybiki śledztwa, byli przesłuchiwani, byli konfrontowani z osobami oskarżonymi o współpracę z gestapo. Oni mieli za zadanie sporządzania różnorodnych notatek, materiałów dla aparatu bezpieczeństwa. Moim zdaniem wyroki, które otrzymali ci funkcjonariusze gestapo, były za małe w porównaniu do tego, jakich czynów ci mężczyźni się dopuszczali w czasie wojny. Oczywiście to jest kwestia dyskusyjna pod względem porządku prawnego, ale warto wspomnieć na ten temat przy omawianiu powojennych rozliczeń zbrodni niemieckich na terenie rejencji łódzkiej.
To zostańmy przy Łodzi, czyli okupacyjnym mieście Litzmannstadt. Archiwum gestapo zaczęto ewakuować z siedziby urzędu w maju 1944 roku. Jakie były jego dalsze losy?
Ewakuacja archiwum gestapo w Łodzi, która to archiwum znajdowało się w siedzibie łódzkiego gestapo przy ulicy Gardestrasse, obecnie jest to Aleja Karola Anstata 7, było akcją ściśle zaplanowaną. To nie było coś chaotycznego. Jak też pan redaktor wspominał, ta ewakuacja już rozpoczęła się w maju 1944 roku. Wówczas przenoszono te akta, przewożono te, które najwyższe znaczenie dla aparatu niemieckiego. Tak twierdził przynajmniej były funkcjonariusz łódzkiego gestapo Willy Zugriegel. Także w tym zbiorze akt, które w pierwszej kolejności transportowano, były to teczki personalne agentów łódzkiego gestapo. Początkowo akta te przetransportowano do Zbąszynia w zachodniej Wielkopolsce. W wyniku ofensywy armii sowieckiej te akta zostały przejęte przez polski bądź sowiecki aparat bezpieczeństwa, a następnie przewiezione do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Łodzi. Ten materiał archiwalny został przeanalizowany przez ówczesnych funkcjonariuszy, weryfikowano, czy któryś z dokumentów niemieckich nie może posłużyć jako dalszy materiał dowodowy w sprawie. Co istotne, jeśli chodzi o dokumentację niemiecką gestapo w Łodzi, ona to nie tylko mowa o aktach samej niemieckiej policji politycznej, ponieważ wśród tego zespołu akt znajdują się także dokumenty dotyczące łódzkiej Abwery, niemieckiej służby bezpieczeństwa, czy dokumentacja poszczególnych posterunków niemieckiej żandarmerii. Akta te znajdują się obecnie w zasobie archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Niektóre jednak jednostki znajdują się w Archiwum Państwowym w Łodzi. Dokumentacja ta jest niezwykle liczna, ponieważ to jest kilkanaście tysięcy jednostek archiwalnych. Głównie są to teczki personalne funkcjonariuszy łódzkiego gestapo, bądź też pracowników cywilnych tego urzędu. W dalszej kolejności mamy śledztwa prowadzone przez osoby uchylające się od przymusowej pracy, a także dokumentacja tak zwanej sekcji B referatu 5 gestapo w Łodzi, który zajmował się sprawami rasowymi, czyli wówczas nielegalnych, intymnych, bliskich relacji między Polakami a Niemcami. Dla mnie z punktu moich badań najważniejszy jest zbiór akt referatu 4 N nach Richtendienst, który to referat zajmował się prowadzeniem i selekcjonowaniem dokumentacji niemieckiej agentury w Łodzi. Poza tymi istotnymi dokumentami w o wiele mniejszej skali znajdują się również dokumenty dotyczące poszczególnych śledztw przeciwko członkom polskiego podziemia, wykazy osób aresztowanych przez łódzkie gestapo, osób, które były kierowane z Łodzi do niemieckich obozów koncentracyjnych. Niemniej liczba tych jednostek jest naprawdę liczna w stosunku do stanu zachowania dokumentacji gestapo z innych terenów naszego kraju.
Ilu było współpracowników gestapo na terenie rejencji kalisko-łódzkiej?
Odpowiadając na pytanie, jak liczna była agentura gestapo w Łodzi, należy w pierwszej kolejności zaznaczyć, że historia jest nauką żywą. Liczby w drodze pewnych kwerend, odnalezienia różnorodnych nowych dokumentów, źródeł mogą ulec zmianie. Na podstawie przeprowadzonej przeze mnie kwerendy, tutaj mowa o kilku tysiącach jednostek archiwalnych zasobu Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, ustaliłam 624 współpracowników niemieckiej Policji politycznej w Łodzi. Mówię tutaj o osobach, które zidentyfikowałam na podstawie dokumentacji niemieckiej. Czyli podczas kwerendy odnalazłam czyteczkę personalną, kartę z kartoteki referatu 4 N, korespondencję niemiecką, na podstawie której mogłam z całą stanowczością stwierdzić, że dana osoba podpisała w czasie wojny deklarację współpracy. Kwerenda była tyle żmudna, ponieważ nie da się odnaleźć tych materiałów dotyczących agentury gestapo w prosty sposób. Nie wpisze się w wyszukiwarkę agent gestapo w Łódź i nie wyskoczy 624 teczki dotyczące tych właśnie osób. Materiały te odnajdywałam w ten sposób, że przeglądałam wszystkie teczki procesowe, śledztwa, materiały ewidencyjne, które dotyczyły osób oskarżonych o współpracę agenturalną z niemiecką policją polityczną w Łodzi. I na tej podstawie wyodrębniłam właśnie tę grupę osób, która na podstawie dokumentacji niemieckiej zidentyfikowała mnie jako osoby, które tą deklarację z gestapo podpisało. Podając tą liczbę 624 agentów łódzkiego gestapo, należy zwrócić uwagę, że Łódź, która znajdowała się na terenach wcielonych do III Rzeszy, na terenie kraju Warty, panowała tutaj zupełnie inna polityka niż na terenie generalnego gubernatorstwa, na terenie rejencji łódzkiej. Wprowadzona była polityka intensywnej germanizacji tych ziem. Na tych terenach Polacy byli wysiedlani, polskość była na każdej płaszczyźnie tępiona. Na miejsce wysiedlanych Polaków byli sprowadzani Niemcy chociażby z Wołynia i zasiedlali po prostu te tereny. W związku z tym agentura gestapo w Łodzi, struktura narodowościowa tej agentury jest odbiciem struktury narodowościowej tego regionu. Kiedy mowa o tej liczbie kilkuset agentów łódzkiego gestapo, należy mieć na uwadze, że około połowy z tych ludzi to były osoby narodowości niemieckiej. Reichsdeutsche, Volksdeutsche, właśnie ci Niemcy napływowi, jak Niemcy z Wołynia. Natomiast kolejną grupę stanowili Polacy. Do kolejnych grup narodowościowych należą Ukraińcy, Rosjanie, Czesi. Jest jeden agent łódzkiego gestapo narodowości chińskiej. Ta liczba nie jest tylko statystyką, ponieważ kryją się pod tą liczbą różnorodne biografie i różnorodne historie osób, które wchodziły w tą drogę współpracy. W przypadku osób narodowości niemieckiej z reguły wchodziły one na drogę współpracy bez wcześniejszej presji. Były osoby, które same chciały współpracować jako agenci z niemiecką policją polityczną na zasadzie współpracy ideologicznej, chęci wykazania się władzy niemieckiej, chęci polepszenia własnego statusu, tym bardziej, gdy też mowa o Volksdeutschach. Natomiast w przypadku Polaków, generalnie większość z nich została zwerbowana jako agenci łódzkiego gestapo w aresztach, więzieniach, obozach, innych miejscach odosobnienia na terenie Łodzi. Ten aspekt przymusu był niezwykle widoczny, jeśli mowa o agentach gestapo narodowości polskiej. Jak wyglądał jeszcze dalej ten aspekt przymusu? Podczas przesłuchania dany funkcjonariusz łódzkiego gestapo proponował danej osobie, proponował to może zbyt delikatne określenie, wymuszał na danej osobie podpisanie deklaracji współpracy. Szantażował ją wizją natychmiastowej śmierci, skierowania do obozu koncentracyjnego, skierowania do obozu żony, dzieci. Ci ludzie wyniszczeni tą wojną, konspiratorzy, którzy przez kilka lat bali się o swoje życie, po prostu nie wytrzymywali tej ogromnej presji. Byli stawiani po prostu w sytuacji absolutnie bez wyjścia. Co się działo dalej po wyjściu takiej osoby z aresztu, z więzienia gestapo? Była dalej nękana przez niemieckich funkcjonariuszy. Była zmuszona składać jakiekolwiek meldunki. Funkcjonariusze łódzkiego gestapo znali adresy tychże osób. Nawiedzali ich w domach, nadal szantażowali, że jeśli będą składać regularnie donosów, to te groźby ich sprzed kilku tygodni się ziszczą. W związku z tym te osoby już złamane psychicznie składały te meldunki. Były osoby, które próbowały jakoś się dalej ratować, czyli składać fałszywe doniesienia, półfałszywe, próbowały uciekać na teren generalnego gubernatorstwa. Jednak kiedy niemiecki aparat policyjny zauważył podczas prowadzonych przez siebie śledztw, że dana osoba próbuje ich oszukiwać, próbuje nimi manipulować, takiej grupie agentów za niesubordynację groziło co najmniej skierowanie na roboty przymusowe do tak zwanej Starej Rzeszy, Altreich, i jeszcze z zaznaczeniem, że mają być oni skierowani w takie miejsce, które było szczególnie zagrożone nalotami alianckimi. Następnie mogli być skierowani do obozów koncentracyjnych, bądź nawet zamordowani na miejscu. I takie przypadki są jak najbardziej udokumentowane w aktach niemieckich. Więc należy pod tym względem rozróżnić, w jakiej atmosferze, w jakich warunkach ci ludzie podpisywali te deklaracje współpracy. I w mojej opinii, badając tyle lat kwestie agentury niemieckiej, samo podpisanie deklaracji współpracy nie jest równoznaczne ze zdradą narodową. Jest równoznaczne z tym, że ktoś podpisał deklarację, ale w pierwszej kolejności, analizując dany przypadek, należy zwrócić uwagę, w jakich okolicznościach miało to miejsce i jakie były skutki tej współpracy danej osoby z aparatem niemieckim.
A zaciekawił mnie ten Chińczyk, czy coś o nim wiadomo więcej?
Jego sprawa jest dosyć złożona. Przez wspomnianego przeze mnie funkcjonariusza łódzkiego gestapo, po wojnie był on oskarżany o to, że miał denuncjować innych Chińczyków, bo była pewna grupa Chińczyków w czasie wojny na terenie Łodzi, co też jest takim ciekawą historią okupacyjną tego miasta. Został on także zawerbowany na terenie więzienia. Miał on pseudonim Kulis i z pewnością prowadził działalność kolaboracyjną z okupantem niemieckim. Jednak co do jego przypadku zachowała się jedynie karta z kartoteki, nie natomiast pełna teczka pracy. W związku z tym informacje o jego działalności wynikają tylko i wyłącznie z protokołów przesłuchań powojennych świadków. Oczywiście sam ten Chińczyk odcinał się od jakiejkolwiek współpracy z niemieckim aparatem, od jakichkolwiek zarzutów, ale jest to po prostu naturalne, skoro w jego przypadku nie zachowały się żadne akta niemieckie.
A w jakich okolicznościach ginęli agenci gestapo podczas wojny?
Podczas dzisiejszej rozmowy oczywiście cały czas pojawia się kwestia Łodzi i śmierć, likwidację agentów gestapo w tym też rejonie różniło się od tego, jak to wyglądało na terenie generalnego gubernatorstwa. W różnorodnych materiałach przedstawiane są brawurowe likwidacje kolaborantów, agentów na terenie Krakowa, na terenie Warszawy, Radomia. W Łodzi ze względu na ilość Niemców, która tam mieszkała, na specyficzną politykę tego miasta, miasta względem osób narodowości polskiej. Działalność konspiracyjna też była skrajnie różna od tej, którą widzieliśmy w Warszawie. Przekładało się to także na prowadzenie akcji likwidacyjnych. Na terenie Łodzi oraz Rejencji Łódzkiej takie likwidacje miały miejsce naprawdę bardzo rzadko. Nie ze względu na to, że tutaj konspiracja była słabsza niż w Warszawie, tylko ze względu na to, że likwidacja agenta gestapo, tak jak funkcjonariusza jakiejś niemieckiej policji, wiązała się z realnym ryzykiem dekonspiracji struktur, represjami na ludności cywilnej. Sąsiad mógł być Volksdeutschem, mógł być Niemcem, mógł chcieć się zasłużyć dla niemieckiego aparatu. Jeśli chodzi o kamienicę w Łodzi, przy każdej kamienicy był tak zwany blockleiter, który weryfikował porządek w danej kamienicy. To zupełnie były inne warunki. Dlatego, co robiło polskie podziemie, jeśli wiedziało, że ma do czynienia z kolaborantem? I to jest właśnie bardzo ciekawe, ponieważ skazywało daną osobę na wyrok śmierci, który miał być wykonany, ale nie w Łodzi, bo tu było za groźnie. Wysyłało taką osobę, kierowano na teren Warszawy lub Generalnego Gubernatorstwa. Były także likwidacje agentów gestapo zidentyfikowanych w Łodzi, ale specjalnie stworzono taką manipulację, że jest on na przykład potrzebny w Warszawie. Kierownictwo z Warszawy go potrzebuje i musi przyjechać na jakieś zebranie. I wtedy takiego agenta likwidowano na terenie Warszawy. Oczywiście mamy tutaj na przykład taki przykład udanej likwidacji agenta gestapo na terenie Łodzi, Tomasza Ciepłowskiego, który został w bardzo brutalny sposób zlikwidowany przez członków Polskiej Partii Robotniczej. Oni nie marnowali amunicji. Na podstawie dokumentacji niemieckiej wynika, że po prostu temu agentowi poderżnięto gardło. I to jest jeden z takich nielicznych przypadków likwidacji agentów na terenie Łodzi. Jak już też wspominałam, jeśli chodzi o samą taką zjawisko śmierci agentów łódzkiego gestapo w czasie okupacji, to mowa oczywiście też o wcześniejszych przeze mnie wymienionych przykładach likwidacji tych agentów przez samo gestapo, kiedy dopuścili się oni niesubordynacji wobec swoich przełożonych z ramienia niemieckiej policji politycznej. Część z nich umierała w sposób naturalny ze względu na różnorodne choroby. Inna grupa agentów ginęła na froncie wschodnim, ponieważ chociażby w 1944 roku wszyscy mężczyźni byli werbowani do wojska niemieckiego i wtedy nie było istotne, czy on współpracuje z niemiecką policją polityczną, czy nie. Najważniejsze było to, aby dany mężczyzna szedł na wojnę, bo już nie mamy zasobów. Dlatego mimo, że agent prowadził jakąś działalność operacyjną, to już wtedy było nieważne.
To w jaki sposób identyfikowano, rozpracowywano agentów niemieckich, agentów gestapo?
Jak też wspominałam na samym początku, najważniejszym dokumentem, który służył do identyfikacji, a później ścigania agentów łódzkiego gestapo, było to archiwum niemieckiej policji politycznej, które zostało przekazane władzom bezpieczeństwa w Łodzi już w 1945 roku. Z tym, że to najprawdopodobniej, nie wiem jakimi dokumentami mogło dysponować chociażby NKWD, bo ten aspekt też się pojawia, ale przynajmniej aparat bezpieczeństwa, tutaj komunistyczny aparat bezpieczeństwa w Polsce, nie dysponował stricte takimi listami. Analizował po kolei wszystkie teczki personalne niemieckich agentów gestapo. Te teczki zawierały chociażby fotografie danego agenta, szczegółowe dane osobowe, datę urodzenia, miejsce urodzenia, imiona rodziców, a także przede wszystkim miejsce zamieszkania i miejsce pracy. To były te kluczowe informacje. Nie każdy agent po wojnie zdawał sobie sprawę z tego, że te dokumenty niemieckie się zachowały, więc pozostawał w swoim miejscu zamieszkania i przez te pierwsze lata po zakończeniu okupacji na podstawie tejże dokumentacji niemieckiej aparat bezpieczeństwa na podstawie tych adresów z czasów wojny po kolei aresztował tych byłych niemieckich agentów. Po przeanalizowaniu tej dokumentacji niemieckiej rozpoczęły się tak naprawdę właściwe poszukiwania, czyli składano zapytania do głównego biura adresowego, biura dowodów osobistych, sprawdzano kartoteki wewnętrzne WUBP w Łodzi, prowadzono wywiady terenowe, funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa prowadzili wywiady właśnie w byłych miejscach zatrudnienia, byłych miejscach zamieszkania tych agentów. Wypytywano sąsiadów, dozorców, rodzinę osób podejrzanych o współpracę. Oczywiście na poczet prowadzonych poszukiwań, śledztw tłumaczono na język polski wszystkie te materiały niemieckie. Sporządzano na podstawie tych materiałów charakterystyki. Sporządzano również listy nazwisk osób, które padały w meldunkach danego agenta. Następnie poszukiwano tych osób, które miały być pokrzywdzone na skutek doniesienia i te osoby, jeśli oczywiście zostały ustalone, jeśli jeszcze żyły w 1945 roku i w kolejnych latach, były przesłuchiwane na poczet prowadzonych śledztw. Zwykle materiałem uzupełniającym do tych materiałów niemieckich były różnorodne doniesienia obywatelskie, anonimowe bądź jawne, doniesienia grupowe, materiały kontrwywiadowcze ZWZAK, organizacji komunistycznych. Były to także oficjalne ustne zawiadomienia o przestępstwie oraz zeznania samych agentów łódzkiego gestapo, którzy w trakcie prowadzonego postępowania wyjawiali nazwiska innych niemieckich współpracowników, którzy także z nimi współpracowali. Pierwszy etap poszukiwań, identyfikacji agentów gestapo można określić jako 1945-1948. Następny etap mamy od 1949 roku, kiedy w ramach ogólnokrajowego rozpracowania obiektowego numer 1, tak zwanego rozpracowania obiektowego numer 1, WUBP w Łodzi rozpoczęło masową akcję poszukiwań agentów łódzkiego gestapo w ramach tak zwanych spraw ewidencyjno-poszukiwawczych. Zakładano te sprawy na wszystkich agentów, na których zachowała się dokumentacja niemiecka, ale we wcześniejszym okresie nie zostali oni aresztowani. Kolejny etap tych poszukiwań mamy od 1955 roku, kiedy rozpoczęto sprawy agenturalno-poszukiwawcze, o wiele bardziej zorganizowane. Dotyczyły one agentów, którzy wykazywali szczególne zasługi dla aparatu niemieckiego w czasie wojny. Poszukiwano ich nawet poza granicami kraju, na przykład Ryszarda Borkowskiego-Suzina. Nawet jest szczególnie groźny agent gestapo, później zamieszkał w Chicago w Stanach Zjednoczonych, nierozpoznany, współpracował także z Polonią amerykańską. W zachowanej dokumentacji aparatu bezpieczeństwa jest nawet notatka, że nie uda nam się go sprowadzić do kraju, ale no niestety także nie uda nam się go zwerbować dla naszych celów.
Jak to było z tym werbunkiem dla naszych celów? Sprawa Ludwika Kalksteina i Blanki Kaczorowskiej, współpracowników gestapo z czasów okupacji, jest dość znana. Czy w rejonie łódzkim zdarzały się przypadki werbowania współpracowników spośród byłych agentów gestapo?
Przypadek Ludwika Kalksteina i Blanki Kaczorowskiej jest z pewnością najbardziej rozpoznawalny, nie tylko ze względu na ich powojenny udział w współpracy z aparatem bezpieczeństwa, tylko jest po prostu też taki sztandarowy, jeśli chodzi o kulturę masową. Na nich wzorowane są chociażby różnorodne postacie w serialach historycznych, w kinematografii. Jednak ich działalność zarówno w czasie wojny, jak i po wojnie nie była taką regułą, bym powiedziała, że oni po prostu byli bardzo groźnymi agentami gestapo. Co do współpracy byłych agentów gestapo z aparatem bezpieczeństwa, na przykładzie Łodzi i rejencji łódzkiej. Ja prowadziłam dosyć takie szczątkowe badania w tym kierunku, ale na obecnym etapie badań mogę stwierdzić, że współpraca byłych agentów gestapo z reżimem komunistycznym nie była regułą. Oczywiście zdarzały się takie przypadki, ale nie można określić, że każdy agent gestapo, który przetrwał przejście przez ten cały aparat sądowniczy, od razu musiał być werbowany przez aparat bezpieczeństwa. Były tak naprawdę dwie grupy byłych agentów werbowanych przez aparat bezpieczeństwa. Pierwsza grupa byli to osoby, które znajdowały się już w aresztach, w więzieniach, które miały odsiadywać długie wyroki więzienia, były skazane na karę śmierci. No i pod wpływem właśnie tej presji ze strony aparatu komunistycznego także rozpoczynali współpracę z reżimem komunistycznym, głównie jako tak zwani agenci celni. Nie zawsze udawało im się ocalić życie, bo oni na to liczyli, że jeśli będą współpracować z władzą komunistyczną, to władza komunistyczna ich uchroni przed śmiercią. To były mrzonki. Tak się nie działo. Drugą grupą osób, byłych agentów gestapo, którzy byli werbowani przez aparat bezpieczeństwa, to ci, którzy nigdy nie zostali rozliczeni za swoją zbrodniczą działalność z okresów wojny, zazwyczaj znajdowali się po 1945 roku na tak zwanych ziemiach odzyskanych, tam niejednokrotnie chociażby zmieniali swoją tożsamość i z rządzeniem losu zostali w pewnym momencie zidentyfikowani przez aparat bezpieczeństwa i na podstawie materiałów kompromitujących zwerbowani. Jednak to absolutnie nie była reguła. Były takie przypadki, ale nie można z pewnością określić, że był to co drugi czy co trzeci agent, bo to nie wynika z przeprowadzonej przeze mnie kwerendy.
A ilu agentów udało się postawić przed sądem i skazać?
Ze względu na to, że tak jak też wcześniej wspominałam, mniej więcej połowa agentury łódzkiego gestapo stanowili Niemcy, a jak dobrze wiemy w 1940 roku, na początku 1 kwietnia 1945 roku, jeśli o ile się to udało, oni udawali się wszyscy na zachód, uciekali przed armią sowiecką. W związku z tym oni nie zostali rozliczeni, nie zostali nigdy aresztowani. To się odbija także na powojennych rozliczeniach. Mogłabym rzec, że około jedynie połowa z osób, które podpisały deklarację współpracy z łódzkim gestapo, stanęła przed sądem i otrzymała wyrok, bo jeszcze ja, prowadząc statystykę, prowadziłam ją w kontekście wydania aktu oskarżenia przeciwko danej osobie, nie jeśli chodzi o wydanie wyroku, ponieważ nie każda osoba, której wydano akt oskarżenia, przetrwała do swojego procesu sądowego, ze względu na po prostu warunki panujące w więzieniu podczas śledztwa. Większość osób, która była skazana w czasie wojny, to były osoby narodowości polskiej, a agenci, którzy byli jednymi z takich głównych agentów, jak wspomniany przeze mnie Ryszard Borkowski, Suzin, Tadeusz Zagórewicz, Rudy Tadek, Danuta Karnicka, szczególnie groźna agentka gestapo, oni znaleźli się po 1945 roku poza granicami Polski i tych najgroźniejszych agentów nie zdołano ani poza granicami Polski, ani w Polsce osądzić.
A kim był Willi Emil Zuckriegel? Jaka była jego rola w powojennym ściganiu i sądzeniu niemieckich kolaborantów?
Willi Zuckriegel, jak sam tłumaczył na początku, miał być tłumaczem łódzkiego gestapo, miał umniejszać swoją rolę. Pracował on z funkcjonariuszami łódzkiego gestapo zajmującymi się prowadzeniem agentury. W 1945 roku, ze względu na to, że był związany z Polką, ona nie chciała ewakuować się z nim na zachód, pozostał na terenie Polski. Został już w 1945 roku aresztowany, a w kolejnych latach także osądzony. Podczas prowadzonego śledztwa rozpoczął współpracę jako tajny informator aparatu bezpieczeństwa. Na zlecenie ówczesnych władz sporządzał notatki na temat łódzkiego gestapo, identyfikował agentów, uczestniczył niemalże jako świadek koronny na procesach osób oskarżonych o kolaborację z okupantem niemieckim. Zuckriegelowi ostatecznie została wymierzona kara śmierci. Znacząco zasłużył się dla aparatu bezpieczeństwa i ówczesnego sądownictwa, a na tyle, że został wypuszczony na wolność, zamieszkał w Łodzi, w tym mieście, w którym w czasie II wojny światowej prowadził werbunki agenturalne, gdzie były zeznania, że stosował przemoc wobec Polaków. Ostatecznie jednak został skierowany przez aparat bezpieczeństwa z misją na teren RFN.
Więcej ciekawych informacji znajdziecie Państwo w publikacji Nie tylko Norymberga. Zbrodnie niemieckie na ziemiach polskich 1939-1945 i ich powojenne rozliczenia pod redakcją m.in. naszego gościa, a była nim Patrycja Resel z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Łodzi. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Zachęcamy także do lektury publikacji polecanych w opisie audycji, a znajdziecie je w księgarni internetowej lub bibliotekach. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. To był Ekspres Czytelniczy IPN.